radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc zaczynamy audycję radiowo-internetowe studium biblijne. A dzisiejszy wykład z cyklu Najtrudniejsze karty dziejów apostolskich poprowadzi ksiądz profesor Robert Głuchowski. Szczęść Boże!
Szczęść Boże! Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy.
Podejmujemy kolejny temat z cyklu Trudne dzieje początku chrześcijaństwa. Przyglądamy się w tych audycjach pierwszym chrześcijanom, spoglądając na ich świat przez pryzmat Nowego Testamentu, a szczególnie Księgi Dziejów Apostolskich.
Dwa ostatnie spotkania poświęciliśmy drugiej podróży misyjnej Pawła Apostoła. Jak pamiętamy, mówiliśmy najpierw o jej przebiegu przedstawionym w 16, 17 i 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Zwróciliśmy też uwagę na charakterystyczne cechy tej wyprawy, na to, co odróżniało ją od pierwszej wyprawy misyjnej. Dłużej też zatrzymaliśmy się przy Pawłowej mowie na ateńskim Areopagu, gdyż był to kulminacyjny moment tej misji, która mocny akcent kładła na ewangelizację pogan.
W dzisiejszej audycji chcemy przyjrzeć się bliżej trzeciej wyprawie misyjnej Pawła Apostoła.
Kończąc drugą wyprawę misyjną, Paweł, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, dotarł do Cezarei Nadmorskiej. Jakiś czas później spędził w Jerozolimie, aż zatrzymał się w Antiochii Syryjskiej. Była to najprawdopodobniej jesień 51 roku po Chrystusie. Właśnie w antiocheńskiej wspólnocie Paweł spędził zimę, ale gdy tylko rozpoczęła się wiosna 52 roku, wyruszył na następną wyprawę, którą nazywamy trzecią wyprawą misyjną apostoła. Trwała ona aż 4 lata, do wiosny 56 roku.
Możemy powiedzieć, że Paweł apostoł nie mógł doczekać się tego, aby znów spotkać się ze wspólnotami, które założył.
To jest właśnie dla tej wyprawy najbardziej charakterystyczne, że ma ona charakter chrześcijański, dzisiejszym językiem możemy powiedzieć duszpasterski. A więc Paweł skupia się w niej przede wszystkim na tych, którzy już są chrześcijanami i potrzebują wsparcia, umocnienia, jakiegoś ukierunkowania. Wyraźnie tę Pawłową intencję wskazuje święty Łukasz, gdy o początkach tej misji pisze, że Paweł po pobycie w Antiochii, jak czytamy w dziejach, wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.
Ale każda z podróży Pawła ma inny charakter.
Już o tym wspominaliśmy, ale warto w tym kontekście jeszcze raz powtórzyć, że w Dziejach Apostolskich święty Łukasz przedstawia trzy wyprawy misyjne Pawła Apostoła, a każda z nich ma inny charakter. Chodzi o to, że akcent położony jest na różnych odbiorców Ewangelii. W pierwszej wyprawie są to Żydzi. Oni są pierwszymi adresatami dobrej nowiny. W drugiej działalność Pawła skupia się na poganach. A trzecia, jak powiedzieliśmy, ma wybitnie chrześcijański charakter. To znaczy Paweł działa pośród chrześcijańskich wspólnot, umacnia we wierze uczniów Jezusa w już istniejących kościołach. A punktem kulminacyjnym tej wyprawy jest mowa Pawła w Milecie. Jest to mowa skierowana do chrześcijan, w której Paweł podsumowuje swoją służbę dla kościoła i daje wskazówki chrześcijanom na przyszłość.
Jak zatem ta podróż przebiegała?
Pierwszym i najważniejszym miejscem tej wyprawy, do którego dociera Paweł, jest Efes. Po odwiedzeniu wspólnot we Frygii i Galacji, apostoł dociera do Efesu. Pierwszym epizodem tamtejszego pobytu, który przedstawia nam święty Łukasz, jest spotkanie z uczniami Apollosa. To bardzo ciekawa wzmianka. Tak czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, posłuchajmy. Pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie pisma, przybył do Efezu. Znał on już drogę pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy. Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwilia usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli. Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską Bożą tym, co uwierzyli. Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z pism, że Jezus jest Mesjaszem.
O Apollosie wspominaliśmy już, mówiąc o współpracownikach Pawła.
Tak, ten wykształcony Żyd z Aleksandrii był jednym z pomocników Pawła. Tutaj jednak święty Łukasz akcentuje ciekawy motyw, mianowicie ów Apollos znał świetnie Pismo Święte, na jego podstawie udowadniał, że Jezus jest Mesjaszem, ale przyjął tylko chrzest Janowy, chrzest nawrócenia. To znaczy nie został ochrzczony w Duchu Świętym, w imię Jezusa. I kiedy Paweł dotarł do Efezu, znalazł tam właśnie uczniów Apollosa, którzy nie tylko, że nie otrzymali Ducha Świętego, ale nawet nie wiedzieli, że Duch Święty istnieje, chociaż w swoim rozumieniu byli chrześcijanami, bo wyznawali wiarę w Jezusa, Mesjasza. Paweł więc udzielił im chrztu i włożył na nich ręce, udzielając im Ducha Świętego. Czytamy w dziejach. A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty stąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystko zdaje się przemawiać za tym, że jest to najstarsze świadectwo biblijne o sakramencie bierzmowania. Ci nowo ochrzczeni i wybierzmowani w Efezie mieli później stanowić trzon chrześcijan efeskich. Czytamy, że było ich wtedy 12 mężczyzn, ale z czasem w Efezie powstała potężna wspólnota.
Ten pierwszy epizod działalności Pawła w Efezie był tylko wstępem do długiego pobytu w tym mieście.
Ważne jest tutaj zauważenie, że w czasie tej wyprawy pierwszy kontakt z Pawła nie jest z Żydami, jak to było dotychczas, ale z wierzącymi w Jezusa. I ma on miejsce poza synagogą. Można jednak powiedzieć, że ten kontakt z uczniami Apollosa był niezamierzony przez Pawła. Jednak zaplanowaną działalność ewangelizacyjną zaczyna i tutaj Paweł, tak jak miał w zwyczaju, od synagogi. Ale mimo tego, że poświęca temu głoszeniu dobrej nowiny w synagodze aż 3 miesiące, spotyka się ze zdecydowanym odrzuceniem. Tak znowu czytamy relację świętego Łukasza. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów i rozprawiał codziennie w szkole Tyranosa. A więc misja w synagodze kończy się w momencie, gdy Żydzi zaczynają bluźnić. I co jest warte podkreślenia, to po pierwsze, Paweł nie zostaje wyrzucony, ale sam zrywa kontakt, kończy działalność. I po drugie, nie zwraca się wtedy do pogan, ale zaczyna się nauczanie pośród uczniów Jezusa.
Taki właśnie charakter miała 2-letnia działalność Pawła w Efezie?
Po opuszczeniu synagogi wspólnota efeska gromadzi się w tak zwanej szkole Tyranosa. Była to po prostu sala, gdzie nauczano czy gromadzono się. Należała do niejakiego Tyranosa. Musiał on być chrześcijaninem i za darmo użyczać tego miejsca, gdyż wynajmowanie jej przez 2 lata pociągałoby za sobą duży koszt. Tak zwany tekst zachodni Dziejów Apostolskich przekazuje ciekawą informację, że Paweł korzystał z tej sali między godziną 5 a 10, czyli od naszej godziny 11 do 16, a więc chodziłoby o czas południowej przerwy w pracy. Paweł korzystał z sali, gdy była wolna, i sam miał przerwę w pracy.
Działalność Pawła w Efezie przyniosła wielkie owoce.
Podkreśla to święty Łukasz w Dziejach Apostolskich wyraźnie. Te 2 lata pracy Pawła sprawiła, że dobra nowina dotarła do różnych zakątków całej prowincji Azji. Co jednak ważne, ta ewangelizacyjna praca nie dokonała się tylko wysiłkiem Pawła, ale również właśnie efeskich chrześcijan, efeskiej wspólnoty. I w efekcie w całej prowincji rodzą się wspólnoty chrześcijan. Chodzi tu o kościoły w Kolosach, Laodycei, Hierapolis, o których wiemy na przykład z listów do Kolosan, że apostoł nie znał ich osobiście, a więc zostały założone przez jego współpracownika Epafrasa i z pomocą wspólnoty z Efezu. O, wtedy też powstały kościoły w regionie otaczającym Efes, a więc w Smyrnie, w Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii, kościoły, które dobrze znamy później z tak zwanych listów do kościołów, o których czytamy w Apokalipsie Jana Apostoła. Możemy powiedzieć, że powstanie tych wspólnot było zaplanowanym przedsięwzięciem kościoła w Efesie.
Pamiętając o tym, lepiej zrozumiemy, dlaczego święty Łukasz tak mocno akcentuje rozprzestrzenienie się chrześcijańskiej nauki w Efezie.
To jest właśnie bardzo charakterystyczne dla świętego Łukasza, gdy w dziejach pisze o Efezie. Mianowicie podkreśla, że chrześcijańska nauka mocno rozprzestrzeniła się w tym środowisku. Pisze więc Łukasz, że wielu tych, którzy wcześniej uprawiali magię, gdy stali się uczniami Jezusa, spalili magiczne księgi. Czytamy o tym. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy denarów w srebrze. Tak potężnie rosło i umacniało się słowo pańskie. W prezentacji Łukasza zastanawia tutaj przede wszystkim skala tego zjawiska, o czym świadczy wartość spalonych ksiąg. Spalone książki tylko tych, którzy uwierzyli, były warte aż 50 tysięcy denarów w srebrze. Chociaż trzeba pamiętać, że tego rodzaju literatura była w ówczesnym świecie wysoko ceniona, to bez wątpienia święty Łukasz chce tutaj zwrócić uwagę na potężną liczbę tych, którzy uwierzyli w Jezusa.
Taki sam charakter ma szeroko przedstawiony wątek z Demetriuszem?
Tak, również epizod mówiący o rozruchu wywołanym przez Demetriusza w Efezie, przedstawiony w 19 rozdziale Dziejów, rzuca światło właśnie na zasięg i skuteczność ewangelizacji w Azji. Jest to wątek przedstawiony przez Łukasza, zauważmy, bardzo obszernie, ale bez wątpienia w tym skrupulatnym przedstawieniu owych wydarzeń przyświeca autorowi jeden cel. Chce on pokazać, jak ogromny zasięg, jak wielki wpływ na lokalne społeczności wywarła misja Pawła. Wiemy skądinąd, że religijne życie Efezu skupiało się wokół kultu Artemidy efeskiej. Świątynia Artemidy była uznawana za jeden z 7 cudów ówczesnego świata. Wielu efeskich rzemieślników żyło z wytwarzania świątyniek służących jako wota czy amulety. Działalność Pawła wstrząsnęła tym światem. Tak o tym pisze Łukasz, posłuchajmy dłuższego cytatu. Pewien złotnik imieniem Demetriusz dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy. Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział: mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła. Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami. Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana. A ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu. Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: wielka Artemida Efeska! Zamieszanie objęło całe miasto. Tyle Łukasz. Choć patrząc z historycznego punktu widzenia, nie możemy sądzić, że chrześcijaństwo w tak krótkim czasie zagroziło poważnie temu pogańskiemu kultowi, ale jednak Łukaszowi zależy na pokazaniu, że chrześcijaństwo zaczęło odnosić widoczny sukces w centrum pogańskiego kultu. A właśnie w ten sposób ukazuje ogromny rozwój, siłę chrześcijaństwa, które zdobywa sobie coraz mocniejszą pozycję w tamtym środowisku.
Po tym epizodzie święty Łukasz wraca do wiodącego wątku tej wyprawy, czyli do umocnienia wspólnot chrześcijańskich w wierze.
Już wcześniej charakterystyczne było to, że przedstawiając trzecią wyprawę misyjną, Łukasz nie pisze na przykład o żadnym indywidualnym nawróceniu, ale skupia się na dziele umacniania we wierze uczniów Jezusa. Natomiast po wydarzeniach w Efezie, rozruchu Demetriusza, już w ogóle do końca wyprawy nie będzie mowy o działalności misyjnej Pawła. Ale cała uwaga skupi się na założonych wcześniej wspólnotach. Od tego momentu Łukasz ukazuje jedynie chrześcijański świat. W tym momencie może warto wspomnieć o ważnym narzędziu tej działalności Pawła, niewzmiankowanym, co prawda, przez Łukasza, a mianowicie o pawłowych listach. A były one dla apostoła ważnym narzędziem oddziaływania na wspólnoty. A to właśnie w czasie trzeciej wyprawy misyjnej zostały napisane najważniejsze pawłowe listy. W Efezie napisał Paweł listy do Galatów, do Filipian i pierwszy list do Koryntian. Kiedy opuścił Efez i przybył do Macedonii, powstał drugi list do Koryntian. Natomiast w czasie kolejnego pobytu w Koryncie, zimą na przełomie 55 i 56 roku, powstał list do Rzymian. A więc najważniejsze listy Pawła powstały w czasie trzeciej wyprawy misyjnej. Chociaż święty Łukasz, relacjonując przebieg tej misji w dziejach, nie wspomina o powstawaniu Pawłowych listów, to widzimy ten fakt bardzo pięknie harmonizuje z charakterem wyprawy, podczas której apostoł umacnia wspólnoty we wierze.
Jednym z ostatnich epizodów tamtego czasu jest historia pobytu Pawła w Troadzie.
Po opuszczeniu Efezu Paweł odwiedza jeszcze wiele miejsc, gdzie żyją chrześcijanie. Przybywa do Macedonii, następnie do Grecji, konkretnie do Koryntu, spędzając tam 3 miesiące. Paschę spędza w Filipii, aż dociera do Troady. I znowu święty Łukasz akcentuje w swojej relacji epizod, który sam w sobie nie ma wielkiego znaczenia, jako jakiś przełomowy dla Pawłowej podróży, ale jest jednak doskonałą ilustracją życia pierwotnych wspólnot. Podczas pobytu w Troadzie akcentuje mianowicie rolę wspólnie przeżywanej przez chrześcijan liturgii. To właśnie wspólne słuchanie Słowa Bożego, Eucharystia, były od początku sercem chrześcijańskich wspólnot. Podczas liturgii, którą sprawowano w Troadzie przed odjazdem Pawła, zdarzył się wypadek, który Łukasz tak relacjonuje. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmorzony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania. Potem wyruszył w drogę. A chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości zebranych.
Paweł apostoł wskrzesza tu zmarłego, tak jak wcześniej uczynił to święty Piotr.
Ten cud jest na pewno spektakularny, ale w opisie tym warto zwrócić uwagę na inny aspekt. Powiedzieliśmy, że trzecia wyprawa Pawła ma aspekt wybitnie chrześcijański. W tym epizodzie zwróćmy więc uwagę na prezentację wspólnoty, jak wspomniałem. To chrześcijanie, którzy już całkowicie oderwali się od synagogi. Mają pełne poczucie swojej odrębności. Nastąpiło właśnie to przejście od synagogi do domów chrześcijańskich, które stają się pierwszymi kościołami.
W relacji świętego Łukasza podróż kończy się w Jerozolimie. Zanim jednak Paweł dotrze do świętego miasta, żegna się z efeską wspólnotą w Milecie.
To bardzo ważny moment Pawłowej drogi. Apostoł otrzymał już od Boga poznanie, że kończy się powoli jego misja. Ma przeczucie męczeństwa, dlatego żegna się z Efezjanami, zostawiając ich w przekonaniu, że już nigdy go nie zobaczył. I to bardzo poruszający moment w całej historii Pawła. Przy tym pożegnaniu Paweł wygłasza mowę, w której podsumowuje swoje życie, udziela rad chrześcijanom. Mówi między innymi: a teraz, przynaglany duchem, udaje się do Jerozolimy. Nie wiem, co mnie tam spotka, oprócz tego, że czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia mnie Duch Święty w każdym mieście. Lecz ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dokończył biegu i posługiwania, które otrzymałem od Pana Jezusa. Bylebym dał świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Proszę pozwolić, że od omówienia tego epizodu rozpoczniemy naszą następną audycję.
Zachęcamy więc do dalszego śledzenia losów Pawła Apostoła w kolejnej audycji.
Jak zawsze zachęcam słuchaczy do osobistej lektury, rozważania tekstu biblijnego, szczególnie 19 i 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. W naszym następnym spotkaniu przyglądniemy się szczególnemu testamentowi, jaki Paweł Apostoł zostawił chrześcijanom, przemawiając w Milecie. Oraz zajmiemy się historią uwięzienia Pawła w Jerozolimie.
A na koniec jeszcze konkursowe pytanie. Gdzie i w jakich okolicznościach Paweł wskrzesza Eutycha? Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych naszego studium biblijnego na stronach Gościa Niedzielnego. Zapraszamy także do księgarni wydawnictwa Biblos, gdzie można sięgnąć po książki o tematyce biblijnej. Po książki z poszerzonym zapisem wykładów naszego studium to cała seria Poznaj Biblię. Zapraszamy także do lektury Kręgu Biblijnego. Kolejny numer Kręgu właśnie się ukazał w Biblosie. Krąg to książka tłumacząca lekcje Ewangelii kolejnych niedziel. Obecny zeszyt 24 przybliża Ewangelię niedziel marca, kwietnia, maja i czerwca. Zapraszamy do medytacji niedzielnych Ewangelii z kręgiem biblijnym w ręku. Dziękuję księdzu profesorowi Robertowi Głuchowskiemu za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy wykład. No i oczywiście zapraszam do słuchania innych audycji radiowo-internetowego Studium Biblijnego.
Dziękuję, do usłyszenia. Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne.